Słowo Boże przeczytam z 14 rozdziału Ewangelii Jana, wersety 16, 17, 26 i 27. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Boże, dziękujemy ci za to wszystko, co nam dajesz. Za pokój, za radość, za ducha prawdy. Prosimy cię teraz też, żebyś przez swoje słowo wyposażył nas w to, co jest potrzebne. Żebyś powiedział nam właściwe rzeczy i żebyśmy też te właściwe rzeczy zrozumieli i byli w stanie wprowadzić w codzienne funkcjonowanie. O to cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Myślę, że zdążyliście zauważyć, że lubię się powoływać czy przywoływać pewne rzeczy, które nabyłem, których doświadczyłem, kiedy mieszkałem jeszcze w Wiśle. To nie było tak dawno temu. Dzisiaj jedną z takich rzeczy chcę też przywołać. To jest mianowicie taki system regionalizacji pewnych obszarów Wisły. To jest tak, że szczególnie w takim pokoleniu moich dziadków ludzie nie używali adresów, tylko takich nazw własnych, pewnych miejsc, pewnych regionów. To do dzisiaj jest widoczne na przykład w Malince, jeśli pojedziecie na nabożeństwo do Malinki, to w ogłoszeniach, zaproszeniach na godzinę biblijną usłyszycie, że jest godzina biblijna na Ślezieni, na Fiskuli, na Jędrysuli. I ktoś, kto nigdy nie był w Wiśle, nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. I uwaga, mapy Google też nie doprowadzą do tych miejsc. I to jest dramat. W Jaworniku z kolei jest taka sytuacja, że tam jest takie miejsce, które się nazywa Zowiść. I raz nawet byłem na takim kazaniu, gdzie ksiądz mówił o zawiści, zazdrości wśród chrześcijan i przywołał takie powiedzenie, które w Jaworniku funkcjonuje, że gdyby nie Zowiść, to by było bliżej na Przelacz. I to jest prawda. Ale chcę się odwołać do czegoś szerszego, bardziej globalnego, dlatego że w Wiśle funkcjonowało coś takiego jak podział na Wisła i świat. Jak ktoś przejechał taką magiczną granicę tak zwanego obłajsca, to już był w świecie. Jak ktoś wyjeżdżał z Wisły, to się mówiło, że jedzie do światu. Jak ktoś sobie brał żonę albo męża spoza Wisły, czyli za obłajsca, to znaczyło, że sobie bierze babę albo chłopa ze światu. I oczywiście za tym stoi wartościowanie tych dwóch rzeczywistości, tych dwóch przestrzeni. Tak? Że Wisła to jest jakiś taki szczególny rejon. A to, co jest za obłajscem, to, co jest we świecie, no to jest mniej szczególne, mówiąc delikatnie. I dlaczego to dzisiaj przywołuję? Dlatego, że Ewangelia Jana posługuje się takim podziałem. To znaczy nie Wisła i świat, ale mówi o Jezusie, o grupie, która do Niego należy i mówi o świecie. I ten podział jest bardzo wyraźny w Ewangelii Jana. I on jest o tyle dla nas dzisiaj istotny, że również Duch Święty, temat Ducha Świętego może być rozpatrywany w kontekście tego podziału. My i reszta świata. Dlatego, że tekst kazalny mówi, że Jezus chce posłać Ducha, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie zna, bo go nie widzi. Ale do uczniów mówi, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Więc zanim powiemy sobie co nieco o Duchu Świętym, o to, w co on nas chce, przynajmniej według tego fragmentu Ewangelii Jana, wyposażyć, to zwróćmy uwagę, jak funkcjonuje taki podział na właśnie my i świat w Ewangelii Jana. To jest właśnie istotne, dlatego że to w konsekwencji pozwoli nam odpowiedzieć sobie na ważne pytanie. Po której stronie tego duchowego obłajsca my jesteśmy? Czy jesteśmy po tej dobrej stronie? Nie mówię wiślańskiej, bo to by było nadużycie, ale po tej dobrej stronie, po stronie Jezusa, czy jesteśmy po stronie świata. Jeśli byśmy spojrzeli globalnie na Ewangelię Jana, to ona ma bardzo prosty i czytelny podział. I tu myślę, że autor właśnie wspomagany Duchem Świętym doskonale wiedział, jak to ułożyć, żeby to miało swój przekaz. Zaczyna się od wstępu, to jest pierwszy rozdział, gdzie dowiadujemy się, o czym to będzie, kto będzie głównym bohaterem. Zaraz powiem jeszcze więcej o tym. Druga część to są rozdziały od 2 do 10. I to jest taki fragment tej księgi, który pokazuje Jezusa Chrystusa, znaki, których On dokonuje i przez to, w jaki sposób On się uwiarygadnia wśród ludzi jako Syn Boży. To są oczywiście te wszystkie cuda, zaczynające się od zamiany wody w wino, uzdrowienie ślepego, uzdrowienie syna dworzanina, nakarmienie 5000, Jezus, który chodzi po wodzie, ale to są też bardzo ciekawe rozmowy, które Jezus prowadzi, między innymi z Nikodemem w nocy, z Samarytanką przy studni, z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, z faryzeuszami w świątyni itd., itd. To jest taka część, która pokazuje, w jaki sposób Jezus udowadnia, że jest Synem Bożym. Ale potem jest część przełomowa, to jest rozdział 11 i 12, to się zaczyna od wskrzeszenia Łazarza. Dlaczego to jest przełomowe? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że dla faryzeuszy to już jest za dużo. Kiedy Jezus uzdrawia, wskrzesza Łazarza, to już jest dla nich za dużo. Oni wtedy decydują, koniec, trzeba go zabić, trzeba go aresztować i zabić. A z drugiej strony to jest też moment przełomowy, dlatego że on idealnie pokazuje, po co Jezus przyszedł. Żeby jego przyjaciele żyli. On przyszedł, żeby oddać życie za swoich przyjaciół. W tej części znajduje się też wjazd Jezusa do Jerozolimy. Triumfalny wjazd. Ale zaraz później zaczyna się taka część, trzecia część tej księgi, przepraszam, czwarta, to są rozdziały od 13 do 17, gdzie znajdujemy tak zwane mowy pożegnalne, zakończone modlitwą arcykapłańską Jezusa. Czyli po tym triumfalnym wjeździe tak de facto rozpoczyna się proces rozstawania się Jezusa z uczniami i z tym światem. No i wreszcie mamy 18 do 20 rozdziały, to jest śmierć i zmartwychwstanie i 21 zakończenie. I teraz pytanie, jak funkcjonuje tu w ramach tych wszystkich części ten podział Jezus, Jego uczniowie i reszta świata? Chcę Wam kilka miejsc przytoczyć w ramach każdej z tych części. To może być trochę nudne, ale ja przeczytałem sobie jeszcze specjalnie prawo kościelne i tam nie było napisane, że kazanie musi być ciekawe. Więc jakby mieszczę się jeszcze w ramach prawa kościelnego. I teraz patrząc na ten wstęp, na ten pierwszy rozdział, gdzie wszystko jest zasygnalizowane. Tam czytamy o tym, że Jezus przyszedł na świat. Przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie rozpoznali. To jest dramatyczne rozpoczęcie tego, co Jezus w ogóle zamierzał światu przedstawić. Dramatyczne dla nas, bo my się dowiadujemy o swojej kondycji. Jezus przyszedł na swój świat, do swojej własności, ale ten świat go nie rozpoznał. Dopiero Jan Chrzciciel, szczególny człowiek, posłany też przez Boga, mówi, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I on też przedstawia całą misję i założenie, z którym Jezus przychodzi. Żeby świat poznał, że jest Synem Bożym i że przynosi temu światu zbawienie. Ale idźmy dalej. Druga część, ta, w której znajdują się znaki potwierdzające tożsamość Jezusa. Tu znowu ten podział i to słowo świat jest kluczowe, dlatego że już w rozmowie z Nikodemem pada ten sztandarowy werset chrześcijaństwa. Bóg tak umiłował świat, że postanowił posłać swojego jedynego Syna, żeby ten świat nie zginął, ale żeby przez wiarę miał żywot wieczny. I to, powiem Wam, trochę mi się kłóci z tym takim powszechnym rozumieniem tego podziału, że jest część dobra i świat, który jest jednoznacznie zły. Czy może nie tyle kłóci, ale jest to takie zastanawiające, że mimo wszystko Pan Bóg ten zły świat ukochał i postanowił w ten świat zaingerować. Idąc dalej, po rozmowie z Samarytanką i po bliższym poznaniu Jezusa, mieszkańcy tej krainy, tego miasteczka Samarytanki stwierdzili, że Jezus jest Zbawicielem świata. Dalej, po nakarmieniu 5000 świadkowie stwierdzili, ten jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus w ogóle w 6 rozdziale Ewangelii identyfikuje się jako chleb dający światu żywot. I to jest taki też newralgiczny punkt, bo kiedy On mówi o sobie, że jest chlebem, który mamy jeść, który świat ma spożywać, żeby mieć żywot, wielu uczniów, wielu ludzi się od Niego odwraca, jest zgorszonych, idzie w swoją stronę. Czytamy o tym, że Jezus jest światłością świata. do Żydów, z którymi polemizuje Jezus, mówi: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. I wreszcie po uzdrowieniu ślepego w tej drugiej części Jezus mówi: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy widzą, nie widzieli, a ci, którzy nie widzą, zobaczyli. Oczywiście to się znowu troszeczkę może kłócić z tym, co wcześniej Jezus powiedział, że nie przychodzi na sąd, bo w trzecim rozdziale padają takie słowa, ale też czytamy o tym, że sąd polega na tym, że właśnie Jezus przychodzi, a świat go odrzuca. Więc to nie jest czynne działanie Jezusa, ale to jest coś, na co sami się skazujemy. Idąc dalej do tej części krytycznej, przełomowej, wskrzeszenie Łazarza, wjazd do Jerozolimy. Marta, mimo że Łazarz już nie żyje, wyznaje: tyś jest Zbawiciel, który miał przyjść na świat. Faryzeusze, kiedy widzą triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, mówią: nic nie wskuracie, cały świat poszedł za Nim. Przynajmniej tak się wydawało, że cały świat wtedy poszedł za Nim. Fizycznie tak, ale duchowo nie. No i wreszcie te mowy pożegnalne. To jest ta część, do której należy też dzisiejszy tekst kazalny. On się rozpoczyna od tego, że Jezus rozpoznaje, że oto nadeszła godzina, kiedy On musi się z tym światem rozstać. I kieruje do uczniów kilka kluczowych poleceń, wskazówek i mówi im tak: świat was nienawidzi, bo wy nie jesteście z tego świata. Duch musi dopiero przyjść, przekonać świat o sprawiedliwości, o grzechu, o sądzie. Do uczniów jeszcze mówi: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wreszcie w tej modlitwie arcykapłańskiej, to jest 17 rozdział, tam to słowo świat pada chyba jeszcze więcej razy niż ja użyję go w tym kazaniu, ale Jezus generalnie prosi nie za światem, ale za tymi, których Bóg mu ofiarował. I kiedy modli się o uczniów, to nie prosi Boga, żeby Bóg wyrwał ich z tej rzeczywistości, z tego świata, ale żeby ich chronił od złego. I to też pokazuje ich misję. Wy nie jesteście z tego świata, ale to nie znaczy, że macie się teraz alienować, że macie się dystansować do tego wszystkiego, co jest tutaj. Wy macie żyć w tym świecie, ale przekonani, że nie jesteście z tego świata. W tej części śmierć i zmartwychwstanie i w zakończeniu Ewangelii Jezus mówi też bardzo ważną rzecz Piłatowi. Królestwo moje nie jest z tego świata. Mówi: Piłacie, to nie jest tak, jak ty sobie wyobrażasz, że masz tutaj tron, że masz ludzi podwładnych. To nie tak funkcjonuje u mnie. U mnie królestwo nie pochodzi z tego świata, nie jest według tego porządku. No i wreszcie ostatnie stwierdzenie, w którym w Ewangelii Jana pada to słowo świat. Jan podsumowuje, że gdyby ktoś chciał spisać wszystkie te rzeczy, które Jezus czynił, to księgi pomieściłyby cały świat. Takie stwierdzenie. Czy nawet stwierdza, że świat nie pomieściłby tych wszystkich ksiąg. No i teraz reasumując to wszystko, o czym czytamy w Ewangelii Jana, reasumując ten podział. W języku greckim świat to jest kosmos. My też używamy tego słowa na co dzień, jest w naszym języku, w naszym słowniku. Dla Greków kosmos to był pewien uporządkowany system. Dlatego my kosmosem nazywamy wszechświat, bo wiemy, że to jest jakiś system, który jest uporządkowany. Są jakieś wzajemne zależności. Ale teraz, jeśli teologowie, jeśli autorzy Nowego Testamentu używają tego stwierdzenia, to mówią: oczywiście, to jest uporządkowany jakiś system, ale to jest porządek rzeczy, który odłączył się od Boga i który zawsze z założenia jest przeciwko Niemu. Który nie może mieć nic wspólnego z Bogiem, bo te dwie rzeczywistości się nie rozumieją po prostu, a przynajmniej ten porządek rzeczy światowy nie rozumie Boga. Więcej, bibliści analizując te słowa w Ewangelii Jana mówią, że według Jana ten kosmos to jest bezbożny tłum. To są ludzie, którzy odrzucają Boga, wrogowie sprawy Jezusa. Ich charakter, ich sposób myślenia jest zupełnie przeciwny temu, co mówi Jezus. No i teraz kolejne pytanie. Co właściwie my mamy z tym zrobić? Z tym całym podziałem i z tą charakterystyką świata, kosmosu. W 17 wersecie naszego tekstu czytamy, że Jezus chce nam posłać ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. A wy, Jezus mówi do uczniów, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I teraz pytanie, gdzie jest ta duchowa granica, gdzie kończy się my, a zaczyna się świat? I wreszcie to kluczowe pytanie, które już sygnalizowałem na początku, po której my jesteśmy stronie? Po stronie tego dobrego my i Jezusa, czy po stronie świata? Jest taka pokusa oczywiście, żeby w Kościele, szczególnie na nabożeństwie, powiedzieć: No, że wszyscy są po dobrej stronie. Że jak już ktoś przyszedł do kościoła, to jasne, że jest po dobrej stronie, że jest po stronie Jezusa. I myślę, że w większości tak jest, natomiast uświadomiłem sobie, że księga Ewangelia Jana została napisana do wspólnoty chrześcijańskiej. To nie była broszura informacyjna dla pogan, żeby im pokazać, że oni są po złej stronie, tylko żeby ostrzec chrześcijan, że podział przebiega, czy ta granica przebiega nie wokół kościoła, ale czasami między krzesełkami i między ławkami. Że to wcale nie jest takie oczywiste, że wszyscy identyfikujący się jako chrześcijanie, chodzący do kościoła, zawsze są po dobrej stronie. Co tak właściwie pomaga nam stanąć po dobrej stronie? Nam, którzy jesteśmy już tutaj w kościele. Kiedy studiowałem sobie ten 14 rozdział, to stwierdziłem, że tam bardzo wiele razy w wersecie 15, 21, 23 i 24 pojawiają się wzmianki Jezusa o tym, że kto Boga miłuje, ten będzie przestrzegał Jego przykazań. I szukałem potwierdzenia w komentarzu trochę na taką moją tezę, ale wyszło mi, że rzeczywiście po stronie Jezusa stoją ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, którzy są Jego uczniami. I czy to jest to kryterium, które pozwala stanąć po właściwej stronie? Jeśli tak, to powiem wam, że byłem trochę zawiedziony, bo oczekiwałem tu jakiegoś bardzo skomplikowanego kryterium podziału. I myślę, że współcześni Janowi też oczekiwali bardzo skomplikowanego kryterium podziału. Nawet w czasach, w których Jan żył, w których pisał Ewangelię, był problem z tak zwaną gnozą. Czyli byli chrześcijanie, którzy twierdzili, że do Jezusa przynależy się, czy do nieba trafi się, kiedy ma się jakieś szczególne poznanie i wiedzę. Ale Jan trochę kontruje ten pogląd i mówi, tu nie ma skomplikowanej filozofii. Z Bogiem są ci, Boga kochają ci, którzy przestrzegają Jego przykazań. I to jest wszystko. To jest tylko tyle, albo raczej trzeba byłoby powiedzieć aż tyle, no bo popatrzcie szczerze, jeśli chodzi o to, co mówił Jezus i co przekazał. Mówił, że trzeba kochać wszystkich. Czy to jest proste? Czasami wydaje się, że są tacy ludzie, których wypada nienawidzić. To będzie kara dla nich. Jezus mówił, że trzeba wszystkim służyć. Te mowy pożegnalne rozpoczyna od umycia uczniom nóg. No ale jak dzisiaj służyć wszystkim, kiedy jest tak mało czasu, żeby zadbać o siebie? Jezus mówił, że trzeba żyć w moralnej czystości. Ale komu to dzisiaj imponuje i komu to w ogóle służy? Ograniczanie siebie. Jezus mówił, że trzeba żyć skromnie i jeszcze dzielić się z innymi. Żyć skromnie okej, ale dzielić się to już jest chyba za dużo. Jezus mówił, że trzeba wierzyć w śmierć i zmartwychwstanie. Trudne w XXI wieku. Jezus mówił, że trzeba przeznaczać czas na spotkanie i na kontakt z Bogiem. Jak znajdę czas w moim kalendarzu między 3:30 a 4:50 w nocy, to może się uda. Chodzi o to, kogo to dzisiaj skusi, kogo to dzisiaj przekonuje, te nauki Jezusa. Ja mam nadzieję, że nas takie nauki mimo wszystko przekonują i przyciągają. Dlatego, że mechanizm przedstawiony w tym 14 rozdziale jest prosty. Kto nie jest z Jezusem, ten nie jest w stanie przyjąć Ducha Świętego. A kto nie jest w stanie przyjąć Ducha Świętego, ten bardzo wiele traci. Po której jesteś stronie? Patrząc na te wysokie oczekiwania Jezusa i Jego nauczenia, czy tak łatwo jest odpowiedzieć, że jestem po Jego stronie? Najlepiej by było stać takim trochę rozkrokiem, trochę tutaj, żeby niczego nie tracić. Ale w Ewangelii Jana na taki kompromis niestety zabrakło miejsca. Zakładam, to jest myślę bardzo pozytywne założenie, że wszyscy jesteśmy, czy chcemy być po stronie Jezusa. I że chcemy otrzymać Ducha Świętego. I teraz pytanie, jakie On funkcje może pełnić w naszym życiu? W tekście czytamy o tym, że przede wszystkim jest to pocieszyciel, którego ojciec pośle w imieniu, który ma nauczyć uczniów wszystkiego i przypomnieć im to, czego Jezus nauczał. I teraz na tych trzech punktach chciałbym się krótko skoncentrować. Uczniowie mieli dostać pocieszyciela, czyli w języku greckim tak zwanego parakleta. To jest termin bardzo pojemny, nie tylko oznacza kogoś, kto pociesza, ale też kogoś, kto pomaga, kto wspiera, kto broni. W zasadzie ten termin był używany też w takiej nomenklaturze sądowniczej, jako adwokat. I teraz rola Ducha Świętego polega na tym, że On zna wszystkie dowody, że On zna wszystkie za i przeciw, bo Jego pole widzenia nie jest ograniczone takie jak my. My zawsze dokonujemy osądu, ale nigdy nie mamy pewności, czy mamy wszystkie zgromadzone dane, czy nie. On zawsze wszystko wie dobrze, doskonale, bo ma doskonały osąd. I pytanie teraz, czy takiego adwokata w naszym życiu potrzebujemy? Ja się zastanawiałem nad tym i tak sobie pomyślałem, że już biorąc pod uwagę wszystkie umowy, które mam podpisane z bankami, z ubezpieczycielami, z operatorami telefonii komórkowej, to już tutaj bym potrzebował kogoś takiego, kto pomoże mi czasem decydować. A co dopiero w rzeczywistości duchowej, kiedy potrzebujemy jakiegoś daru rozeznawania duchów, w czasach, kiedy oferta nauczania jest tak bogata? Czy potrzebujemy kogoś takiego, kto pomoże nam dokonywać właściwych wyborów? Dokonywać trafnego osądu? Jeśli tak, będziemy się dzisiaj o kogoś takiego modlić. Duch Święty miał być też nauczycielem. Przynajmniej tak mówi obietnica Jezusa skierowana do apostołów. Tutaj pojawia się określenie wszystkiego was nauczy. I to zestawienie wszystkiego z tym greckim czasownikiem didasko, nauczyć, ono się zawsze odnosiło do pism w Nowym Testamencie. Czyli Jezus mówi, przyjdzie ktoś, kto was nauczy tego, co jest w pismach. To mogło być troszkę zaskakujące dla uczniów, bo przecież oni chodzili z Jezusem i Jezus był ich nauczycielem. Oni się dużo od Niego nauczyli, kiedy chodzili z Nim po ziemi, po różnych terenach. Sam chciałbym mieć takiego nauczyciela i możliwość spędzenia z Nim trochę czasu przy tych wszystkich cudach, przy tych wszystkich mowach, ale tu się okazuje, że przyjdzie Duch Święty, który ich będzie uczył. No i rzeczywiście to jest potrzebne, dlatego że historie w Ewangelii pokazują, że nie zawsze uczniowie rozumieli doskonale, o co Jezusowi chodzi. Słyszeli, przyjmowali pewną wiedzę, ale dopiero potem okazywało się, co to tak naprawdę znaczyło. I bez Ducha Świętego uczniowie byliby takimi samymi uczonymi w piśmie, jak to stronnictwo, z którym Jezus walczył. Mieliby pełną wiedzę, ale zabrakłoby tej mądrości do rozumienia i do wykonania. I tu znowu Duch Święty też nam dzisiaj może służyć w ten sposób, że nas może nauczać, że może nam dawać właściwe zrozumienie. I wreszcie Duch Święty ma być tym, który przypomina uczniom tego wszystkiego, to wszystko, czego Jezus ich nauczył. Miałem dzisiaj też nabożeństwo w domu opieki i spytałem tak trochę przekornie uczestników, jak jest z ich pamięcią. Oczywiście wszyscy powiedzieli, że no, że słabo, że jak się już jest starszym człowiekiem, to już z pamięcią nie jest tak dobrze. A powiem wam, jak się jest młodszym człowiekiem, to też z pamięcią nie bywa za dobrze. Gdyby nie elektronika, to ja bym połowy rzeczy na pewno nie pamiętał, nie? I teraz Duch Święty ma w odpowiednim momencie przypominać właściwe nauczanie Jezusa. Bo jest tym, który przypomina to, co Jezus głosił. I to jest też bardzo cenne dla mnie, dlatego że obserwuję, że nawet jak mamy na przykład w Centrum Misji Ewangelizacji rano społeczności poranne, to czasami pół godziny później już zupełnie nie pamiętam, co na tej społeczności było. A nie byłoby dobrze nie stosować się do słów Jezusa tylko dlatego, że się o nich zapomniało. I Duch Święty ma tu teraz pełnić taką funkcję kogoś, kto na pierwszy plan czasami nam wysuwa takie powiadomienie, jak w telefonie. Tu sobie musisz to przypomnieć. To jest też bardzo pomocne. I o takiego ducha też się dzisiaj chcemy modlić. Żyjemy w takim świecie, który ma na nas ogromny wpływ. I gdybyśmy pozostali bierni, to prędzej będziemy dryfować w stronę tego świata niż w stronę Jezusa. Ale tutaj Pan Bóg chce nas przekonywać do tego, że to, o czym Jezus mówił, jest dla nas istotne i że jeśli będziemy się do tego stosować, On chce nas też wspierać Duchem Świętym. On chce nam to ułatwiać. On chce nas bronić, dawać właściwe rozeznanie. On chce nam przypominać to, o czym zapomnieliśmy i chce dawać właściwe rozumienie tego, co Jezus mówił. I chcę was teraz zaprosić właśnie do modlitwy o takiego ducha. Módlmy się. Dobry Boże, tak bardzo Ci dzisiaj dziękujemy za to, że Ty ukochałeś świat, a z nim razem z nim i nas. Oczywiście Ty nie lubisz tego systemu, tego mechanizmu, który w tym świecie działa, ale ponieważ nas stworzyłeś, my w tym świecie żyjemy, to jesteśmy dla Ciebie cenni, ważni. Tak ważni, że posłałeś na świat ratunek w Jezusie Chrystusie. I Panie, za to chcemy Ci dzisiaj uwielbiać, za to chcemy Ci dziękować, bo gdyby nie ten ruch, gdyby nie Twoja postawa, to bylibyśmy zgubieni. Panie, mimo tego wybrania i tego umiłowania, ukochania, ciągle potrzebujemy Twojego wsparcia. Dlatego, że nie jest tak łatwo zostać po Twojej stronie. Świat wieloma rzeczami teraz kusi. Świat pokazuje wiele rzeczy, wiele aspektów życia jako łatwiejsze. Ale my nie chcemy być tymi, którzy idą na skróty i na łatwiznę. Chociaż pozostanie przy Tobie będzie może wymagało więcej wysiłku. Ale chcemy zostać przy Tobie i otrzymać to, co obiecujesz. Chcemy być takimi odbiorcami każdej Twojej obietnicy, a szczególnie obietnicy Ducha Świętego. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzisiaj w sposób szczególny możemy koncentrować i akcentować Jego rolę w naszym życiu. Prosimy Cię o to, żebyś zsyłał na każdą i każdego z nas tego Ducha. Żebyś przemieniał nasze serca, żebyś kształtował nas na Twój obraz i Twoje podobieństwo. A przede wszystkim, żebyś sprawiał, że będziemy gotowi wypełniać Twoją wolę. Dziękuję Ci za to, że Duch Święty może nam dawać właściwe rozeznanie w tym świecie, który jest bardzo zakręcony, bardzo wielowątkowy, wielowarstwowy, gdzie nie zawsze wszystko jest czarno-białe, gdzie tych odcieni szarości jest bardzo wiele. My chcemy, Panie, dokonując nawet najprostszych życiowych wyborów, pozostać Tobie wiernymi. Dlatego prosimy Cię o Ducha Świętego, który będzie naszym pocieszycielem i adwokatem i będzie dawał nam właściwe rozeznanie w tym, co mamy wybrać. Chcemy Cię też prosić o to, żebyś przez Ducha Świętego nas nauczał. Mamy Biblię, mamy pomoce, leksykony, ale nie zawsze łatwo jest rozczytać, Panie, to, co do nas mówisz. Dlatego prosimy Cię, żebyś przez Ducha nie pozostawiał nam wątpliwości co do interpretacji Twojego Słowa. Żebyśmy byli zawsze pewni tego, czego od nas oczekujesz. Zawsze pewni tego, w jaki sposób mamy żyć. Panie, proszę Cię też o Ducha Świętego, który będzie wysuwał Twoją naukę na pierwszy plan. Żeby ta nauka nie dała się stłamsić przez to wszystko, co jest w codziennym życiu dla nas pilne i ważne. Żebyśmy zawsze mieli przed oczyma Jezusa i przez Jego pryzmat patrzyli na to, co mamy do wykonania. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nie pozostawiłeś nas sierotami i że nie postawiłeś tylko i wyłącznie przed nami jakiegoś wyzwania, ale chcesz nas do tego wyposażać i dawać siłę. I dzisiaj, Panie, prosimy Cię, żebyś stąpił swoim duchem szczególnie na ten zbór. Żebyś pobłogosławił to, co się tutaj dzieje, żebyś dawał nowe pomysły, żebyś przez te wszystkie akcje, wycieczki, nabożeństwa, spotkania, żebyś był uwielbiony, żeby Jezus był wywyższony. Żeby każde to spotkanie służyło temu, żeby stanąć po stronie Jezusa. Panie, powierzamy Ci nasze domy, nasze codzienne problemy. Bo czasami to, o czym czytamy czy słuchamy w niedzielę, wydaje się takie odległe od tego, do czego potem wracamy pół godziny później. Ale chcemy Cię poprosić, żebyś w naszych domach był też obecny i tam działał swoim duchem. I tam nas, jeśli trzeba, wyręczał. Jeśli rzeczy są dla nas za trudne. Ale jeśli trzeba, to też, żebyś nas wspierał w tym, co mamy do zrealizowania w naszych domach, w naszych miejscach pracy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy się teraz do Ciebie modlić, że jesteś naszym Bogiem, że nam błogosławisz. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.